Witajcie, drodzy słuchacze Radia Niepokalanów. W poprzednim naszym słowie przypominaliśmy sobie ważniejsze wydarzenia natury wielkiej, europejskiej, rzymskiej. Delegacja Kulu w Rzymie, następnie ogólnopolskie. A dzisiaj ciąg dalszy, drugie słowo, ale inny charakter. Otóż Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniach od 8 do 9 czerwca 2018 roku zorganizował Światowy Zjazd Absolwentów Kulu. Światowy Zjazd Absolwentów Kulu. Na ten Światowy Zjazd ja również zostałem zaproszony i czuję się jakoś wyzwany do tego, żeby podzielić się przeżyciem tego niezwykłego wydarzenia. Zostałem zaproszony oczywiście jako absolwent. Studia tam zrobiłem, studia teologii dogmatycznej ze specjalizacją w mariologii, a potem od września 1964 do 2004 jako pracownik, związany bardzo silnie, wewnętrznie, intelektualnie i sercowo z Matką Uczelnią, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Mam przed sobą program tego Światowego Zjazdu Absolwentów. 8 czerwca, msza święta z zawierzeniem Uniwersytetu Sercu Jezusowemu o 12:30, 14:30 uroczyste spotkanie z władzami Uniwersytetu na dziedzińcu uniwersyteckim, wykład profesora Stefana Sawickiego, wręczenie medali jubileuszowych stulecia, lunch, o 19:00 koncert Cztery Pory Roku, o 20:00 wieczór przy muzyce na dziedzińcu uniwersyteckim. 9 czerwca w sobotę o 10:00 msza święta w intencji zmarłych profesorów, absolwentów, studentów, dobroczyńców i przyjaciół uniwersytetu. O 11:00 spotkanie na wydziałach. O 14:00 obiad. O 15:30 urodzinowy tort. To było coś niesamowitego. Olbrzymi stół i ten tort na całym olbrzymim stole, żeby się ze 2000 osób mogło posilić tym tortem i uradować jubileuszowo. 16:00 godzina, panel dyskusyjny Uczniowie Wolności. 20:00 godzina, koncert. Ponadto rozgrywki, wpisy do księgi jubileuszowej, biblioteka uniwersytecka, archiwum uniwersyteckie, wystawa. Oprócz spotkania ogólnego na dziedzińcu uniwersyteckim były spotkania w instytutach. Ludzie zżyci z sobą chcieli się spotkać i z jakimś żyjącym jeszcze profesorem porozmawiać o swoich sprawach, powspominać. Tych instytutów było kilka. Jedno spotkanie było nietypowe. Nietypowe. Nie instytut, nie katedra, nie specjalność jakaś, tylko spotkanie ojca Celestyna Napiórkowskiego z jego słuchaczami, z jego studentami, z chętnymi na to spotkanie. Zdziwiłem się tym, no ale przyjąłem zaproszenie. Przyjąłem zaproszenie. Stanąłem jednak przed problemem, trzeba jakiś temat przygotować. Powiedziano mi wyraźnie, referat jakiś, sugerowano nawet. O ssaniu kości dogmatu na przykład. Tak troszkę z humorem w moim stylu. No ale podziękowałem za tę propozycję. Pojechałem, ale z innym tematem. Pojechałem, żeby się przed tymi studentami wyspowiadać. Wyspowiadać oczywiście w cudzysłowie. Czułem się jakoś nie bardzo wobec tych moich studentów, ponieważ wydałem mnóstwo ich tekstów bez porozumienia się z nimi, ponieważ nie mogłem się porozumieć. Zagubieni w świecie, zagubieni w Polsce, adresów nie ma, a pozostawili interesujące, ważne teksty. I żal mi było do lamusa, do archiwum te teksty odłożyć i tylko to. Zacząłem kombinować, jak zadziałać, żeby te teksty pracowały, żeby służyły prawdzie, żeby niosły światło. I postanowiłem z prac magisterskich, doktorskich, u mnie pisanych, powybierać cenniejsze fragmenty i opublikować w dziełach zbiorowych. I tak to uczyniłem, ale sumienie mnie gryzło, że no jednak bez zgody, bez pozwolenia, no jak tak można, no jak tak można. Jednak racja za przeważała, to chodzi o dobro wyższe, ich również dobro. To chodzi też o ich wprowadzenie w kulturę, tych magistrów, doktorów. Niech to nie leży tylko w archiwum, niech to pracuje. I tak uspokoiłem swoje sumienie, zrobiłem 6 tomów. 3 tomy z mariologii, z prac mariologii oraz 3 potężne tomy z tematyki pozamariologicznej. Zanotowałem sobie, żeby odczytać na tym spotkaniu. Kiedy słoneczko na zachód zaczęło się skłaniać i nadszedł czas pożegnania z pracą na kulu, gdy obronił się ostatni magister i ostatni doktor, na waszego promotora coraz mocniej spadało myślenie eschatologiczne. Co pozostanie z tej ogromnej wykonanej pracy? 429 magisterek, 55 doktoratów. Górne regały w pokoju promotora ślicznie udekorowane setkami maszynopisów, prac dyplomowych, same bardzo dobre i dobre, ani jednej trójczyny. Co się stanie z tym bogactwem, kiedy odejdę? Znałem wartość tych prac, tego tworzenia. Każda praca wnosiła coś wartościowego. I zdecydowałem się. Trylogia mariologiczna. Dałem jej tytuł Ku mariologii w kontekście. Prac magisterskich z mariologii napisaliśmy 104, rozpraw doktorskich 21. Razem prac dyplomowych z mariologii 125. W trylogii Ku mariologii w kontekście, w tym dziele zbiorowym, opublikowałem 117 obszernych fragmentów z tych prac. Nie całe prace oczywiście, ale obszerne fragmenty. Wybrałem to, co najcenniejsze. Ale poza mariologią były także inne tematy. I te inne tematy były liczniejsze. Przeżywałem analogiczną rozterkę i dokonałem analogicznej decyzji. Drukować, pracować, publikować, wprowadzać w kulturę. Niech to się nie marnuje. 3 tomy. Pierwszy tom. Kościół w mocy Ducha Świętego. Wydanie na kulu 2011 rok. 1131 strona. 79 prac. 2 tom. Kościół domem. Wydanie na kulu rok później. 2012. 1002 strony. 61 praca. Tom 3. Kościoły, wspólnoty i ruchy religijne ekumenizm. Wydanie na kulu, 2015 rok, 667 stron, 69 prac. Razem prac dyplomowych poza mariologią, 209. Opublikowanych wszystkich prac dyplomowych, tych z mariologii i tych z niemariologii, 334. Musiałem odsłonić to swoiste misterium tworzenia przed tymi studentami. Oczywiście to tylko niektórzy studenci na to spotkanie ze mną przybyli. Może 40, może 50 ludzi. Ale nie mieli mi tego za złe. Jak ja ich przepraszałem, to bili mi brawo. Przebaczamy, przebaczamy, bo prosiłem o przebaczenie. Przebaczcie, jeśli to możliwe. Przebaczcie, jeśli to możliwe. Oklaski. Przebaczamy, przebaczamy. Tak. To nie wszystko. To nie wszystko. Prace dyplomowe. Ale jeszcze inny typ. Inny typ publikacji. Tekstów studentów. I to studentów zielonych, dopiero rozpoczynających studia. Więc przez wiele, wiele lat wyznaczano mi zajęcia z początkującymi studentami na Wydziale Teologicznym. Albo pierwszy rok, albo drugi rok. Tak zwany wstęp do teologii. Wprowadzenie. Miałem przed sobą tłum. Teraz to kilkanaście osób na pierwszym roku. Nie ma studentów. A wtedy 90 osób, 100 osób. Sala, duża sala wypełniona studentami. I ja czułem się odpowiedzialny za ten niesłychany potencjał. Nie tylko pod względem informacji, że jestem zobowiązany do informowania, ale także do formacji. Nie tylko informacja, ale także formacja, Celuś kochany. I wpadłem na taki pomysł. Właśnie w celu formacyjnym. Zarządziłem, postanowiłem, ogłosiłem. Do zaliczenia każdy przydźwiga pracę pisemną, domową. Na temat Chrystusa. Mój Chrystus. Mój Chrystus. Chrystus, jakiego spotkałem. Chrystus na mojej drodze. Tytuły zmieniały się co roku formalnie, ale praktycznie wciąż o to jedno chodziło. Żeby student reflektował nad swoim Chrystusem. Nad swoją relacją do Chrystusa. I byłem przekonany, jestem przekonany, że tego typu praca wywierała pozytywny wpływ formacyjny dla tych młodych studentów. Ale narobiłem sobie pracy. Trzeba to było jakoś przeczytać. Czytałem z radością, czytałem z zainteresowaniem i powiedziałem sobie, no nie, tego materiału tak niezwykłego, tak pięknego, tak w niektórych punktach głębokiego, tego materiału nie mogę wyrzucić do kosza. Nie mogę oddać, róbcie z tym, co chcecie. To jest jakaś wielka wartość, którą można i trzeba ubogacić innych. Młodzież polską, czemu nie? Właśnie, inną młodzież polską, z innych środowisk, z innych kierunków. I przystąpiłem do pracy. Wybierałem fragmenty, które w moim przekonaniu miały szczególną wartość właśnie formacyjną. I opublikowałem z tych fragmentów 7 książeczek. 7 książeczek. Opublikowałem w Niepokalanowie tytuły tych książeczek. Radością moją jesteś ty. Świadectwa młodych o Chrystusie. 92 rok. 87 świadectw. Druga książeczka. Kocha mnie jak wariat. To jest tytuł jednego studenta z Rosji. Młodzi mówią o swoim Chrystusie. Podtytuł. 95 rok. 88 świadectw. Do tej książeczki także zaprosiłem studentów z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, protestantów. I kilkanaście tekstów wpłynęło, co opublikowałem w tej książeczce. Trzecia książeczka, Jezus żyje, spotkaliśmy go. 96 rok, 83 świadectwa. Czwarta książeczka, opowiem ci o moim Chrystusie. 96 rok, 77 świadectw. Piąta książeczka, Znaleźliśmy Chrystusa, przyjdź i zobacz. 97 rok, 69 świadectw. Szósta książeczka, Jezus mojej młodości. 2000 rok, 68 świadectw. Siódma książeczka, Światło w studni. 2001 rok, 81 świadectwo. Tylko to ostatnie miało nakład 1000 egzemplarzy. Wszystkie inne 3000. Wszystko poszło nie do osiągnięcia, chyba że w jakichś archiwach, czy w bibliotece, czy w prywatnych zbiorach. razem 555 świadectw. 555 wypowiedzi początkujących studentów teologii KULU, rzuconych, posianych w glebę polską. I z tego też się wyspowiadałem na tym spotkaniu ze studentami na KULU 9 czerwca. No oczywiście, nikt nie protestował. Krzyczeli: przebaczamy, przebaczamy, przebaczamy. Mam teraz problem, bo tych książeczek już nie ma, a wydaje mi się, że one nie straciły na wartości apostołowania i trzeba by je wznowić. Nie mam jednak siły do przekonania wydawnictwa, żeby poszło w tym kierunku. Młodzi mówią o swoim Chrystusie. Przecież takiego wydarzenia edytorskiego nie znam. 555 wypowiedzi młodych, na ogół do młodych, o Chrystusie. Powiedziałem tym studentom kochanym i z radością, z przekonaniem, powtarzam to tutaj do was, kochana Polsko, o niezwykłym wydarzeniu kulturowym, podmiotem którego był KUL, jest KUL, mianowicie Encyklopedia Katolicka. Gigantyczna praca ponad 40 lat. Od 1973 roku do 2014 roku. 20 tomów. Gigantyczny wkład w kulturę polską. W chrześcijańską kulturę polską. Redaktorzy, autorzy nie dali się absolutnie załamać w początkowych latach jeszcze czerwonych, komunistycznych. Wspaniała, wspaniała Encyklopedia Katolicka. Olbrzymi wkład w kulturę polską. I wprost nie do wiary. Wpływ tej encyklopedii na Rosję, na chrześcijaństwo w Rosji, na Kościół katolicki w Rosji i nie tylko na Kościół katolicki w Rosji, ale na prawosławie w Rosji. Otóż ojciec Grzegorz Cioroch, młody franciszkanin, studia zrobił w Rzymie, teologiczne, doktorat zrobił i zakon polecił mu organizować obecność franciszkanów w Rosji. Nie było nas tam, nie mieliśmy żadnego klasztoru, żadnej placówki. Wysłano Ciorocha do Rosji. Najpierw zaatakował Petersburg, zdobył pieniążki i kupił olbrzymi budynek na klasztor franciszkanów. Następnie Moskwa. Najpierw mieszkanie gdzieś w bloku i od razu wydawnictwo, na wzór ojca Maksymiliana. Wydawnictwo. Ale wkrótce, też jak on zdobył pieniążki, to jego słodka tajemnica, kupił Pałac Pionierów w Moskwie. Pionierzy się rozsypywali, pozostał pusty pałac, kupił ten pałac, przeniósł tam wydawnictwo i zdynamizował wydawnictwo. I przysłał do Lublina na KUL ludzi, kilku ludzi, żeby się przypatrzyli, jak KUL robi encyklopedię. Przeszkolenie, nauka w redakcji encyklopedii. Po jakimś czasie przysłał następną grupę swoich ludzi w tym samym celu i ruszył z katolicką encyklopedią w języku rosyjskim. Rosyjską, dla Rosji, dla świata rosyjskiego. Od stworzenia świata Rosja nie miała katolickiej encyklopedii. I ci franciszkanie z Polski, już złączeni z pierwszymi Rosjanami, wystartowali do tej akcji. Zasygnalizowałem to na spotkaniu w Lublinie, żeby się zdumiewać tym wydarzeniem, które na ogół jest nieznane, niedoceniane. A Cioroch, robiąc tę encyklopedię, miał na uwadze sytuację również psychologiczną i kulturową w Rosji. Nie chciał robić absolutnie coś przeciw prawosławiu, chodził ze swoimi pomysłami do patriarchy moskiewskiego, opowiadał, radził się i pierwsze tomy zadźwigał do patriarchy, żeby mu sprezentować i jeszcze co? Żeby pozwolił mu gratisowo tę encyklopedię wrzucić w znaczniejsze środowiska akademickie prawosławne w Rosji. 120 egzemplarzy encyklopedii katolickiej, rosyjskiej wrzucił w te środowiska. No niesamowite, niesamowite. Tak, no więc o tym również opowiadałem z moimi studentami. Opowiadałem także jeszcze o innych rzeczach, o rozwoju mariologii, ale może o tym innym razem.